Gościem audycji Pisma i Znaki jest doktor habilitowany Dariusz Wojakowski, socjolog, profesor krakowskiej AGH. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sposoby rozumienia kategorii swojskości i obcości w świetle badań socjologicznych oraz przemian społecznych to punkt wyjścia, obszar naszych rozważań podczas tego spotkania. Na początku spróbujmy osadzić te pojęcia swojskość, obcość w jakimś obszarze naszych aktywności. Skłonni jesteśmy tych pojęć używać, stosować te określenia w odniesieniu do miejsc lub osób.
Zgadza się. I w ogóle są to określenia, które są mocno zakorzenione w języku. Właściwie jesteśmy swój, nasz, obcy, inny. To są takie słowa, które bardzo często pojawiają się w komunikacji, w naszym opisywaniu świata codziennym. Pani redaktor tu zaczęła od obecności tych kategorii w socjologii, w badaniach. Właściwie ta obecność i to znaczenie swojskości, obcości w języku naukowym jest trochę inne albo trochę inaczej jest opowiadane niż w tej naszej codzienności, ale to jest bardzo ważne, że mamy tutaj do czynienia z takimi bliskimi, chciałem powiedzieć swojskimi słowami, często używanymi. Natomiast to też chyba jest nie przypadek i od razu tutaj myślę o Zygmuncie Baumanie, który oczywiście nie jest jakimś wybitnym teoretykiem tych kategorii, natomiast w podręczniku z socjologii kiedyś napisał, że kategorie swój i obcy to są kategorie kluczowe dla opowiadania świata społecznego. I chyba to właśnie ujawnia się w tej takiej codzienności tych kategorii, że do czegoś ważnego one nam służą, do czegoś ważnego w opowiadaniu, jak pani redaktor powiedziała, ludzi i miejsc, zbiorowości, ale też i siebie. Tak bym rozpoczął taką bardzo ogólną refleksję nad tymi pojęciami, a ponieważ ona jest ogólna, to też wiadomo, że musimy sobie wziąć jakieś ramy. Pani redaktor proponuje, że to są ludzie, tak, i miejsca.
To jest oczywiście jedna z propozycji, która bierze się właśnie z naszej codzienności, także z codzienności zatem i obserwacji ludzkich zachowań, zasłyszanych rozmów, rozmaitych dialogów. Co takiego sprawiło, że nauka wzięła na warsztat pewne pojęcia i poddawane są analizom?
Zawsze pod jakimiś pojęciami kryją się zjawiska. Jeżeli używamy terminu obcy i chyba od niego musimy zacząć, ponieważ historycznie w socjologii to na obcość zwracano więcej uwagi, bo to był i Georg Simmel na przełomie XIX i XX wieku, a w Polsce no to są doskonałe badania jeszcze przed II wojną światową i refleksje teoretyczne Floriana Znanieckiego właśnie dotyczące obcości. Więc dlaczego te słowa i to zjawisko było dla socjologów istotne i odnosiło się do ludzi w pierwszej kolejności. Na początku, ponieważ przecież socjologia zajmuje się ludźmi, odnosiło się do tej figury obrazu obcego, który pojawia się w życiu codziennym. Dlaczego on się pojawia, skąd się bierze i jaka jest natura tej obcości. To fascynowało zarówno Simmla, jak i Znanieckiego. I oni podłożyli taką podbudowę pod to, że teraz wiemy, że te słowa, swój i obcy, w odniesieniu do ludzi, jeżeli ich używamy, służą nam do tego, by budować obraz struktury społecznej, by budować sobie taki obraz organizacji społecznego świata po to, żeby siebie i innych tam ulokować. I to jest to pierwsze rozróżnienie. Obcy to jest ktoś, kto jest w naszym otoczeniu, ale nie należy do naszej grupy. To jest uwaga, która pojawia się u Simmla, a później, która jest rozwijana bardzo dobrze przez Znanieckiego. Natomiast to jest ogólna rama. Te inne elementy emocjonalne na przykład, albo definiujące obcość, to znaczy jakie kryteria musimy przypisać drugiemu człowiekowi, żeby go uznać za nieswojego. To już jest dłuższa historia i to już jest ten kontekst konkretnych miejsc, konkretnych badań.
Najbardziej ogólna definicja, najbardziej taki ogólny przy okazji opis obcego to, jak pan zaznaczył w oparciu o badania najbardziej znanych naukowców, to było zaznaczenie, iż mamy do czynienia z kimś istniejącym, funkcjonującym w obszarze świata ludzkiego, ale jednocześnie nie jest ta osoba kimś z mojego, z naszej grupy.
Tak byśmy socjologicznie powiedzieli i to jest istotne. Jak myślimy o obcości, wydaje nam się, że jest to takie zjawisko, które jest zupełnie spoza naszego świata. Mam nadzieję, że pani redaktor zgodzi się z taką interpretacją też potoczną, że obcy to w ogóle poza naszym światem. Natomiast już pierwsi socjologowie zwrócili na to uwagę, że obcość zawsze jest trochę oswojona i nie jest czymś, co jest nam zupełnie nieznane, ale obcość zawsze jest nam jakoś znana.
Mamy z nią coś wspólnego zawsze.
Mamy z nią jakiś kontakt przynajmniej, prawda? Co więcej, ta kategoria obcości, która mocno występuje w tej tradycji takiej humanistycznej socjologii, w późniejszych badaniach antropologicznych zastępowana jest przez inne słowo, takie może mniej waloryzujące, czyli inność. Ten obcy to jest właściwie inny, czyli znowu nienależący. Te reguły, o których mówił Znaniecki i Zimmel, nadal działają, to znaczy jest to osoba nienależąca do naszej grupy, ale będąca gdzieś w naszym środowisku, no powiedzielibyśmy nawet w miejscu, w którym jesteśmy, pojawia się ktoś spoza naszej grupy. Tak byśmy tego innego, obcego sobie jako socjologowie wyobrażali. I tak ci obcy faktycznie istnieją czy funkcjonują w naszym świecie codziennym, jak się zastanowimy, kogo nazywamy innym czy obcym.
Jakie są konsekwencje współistnienia obcego, innego, tego nienależącego do mojej grupy? Jakie są konsekwencje dla mojego świata i dla przestrzeni obcego? No, prędzej czy później się spotkamy. Prędzej czy później dojdzie do jakiejś konfrontacji, ale rozumianej w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu, do spotkania.
Do kontaktu, tak, zgadza się. I to już jest współczesność. To pytanie bardzo dotyczy tego, jak dzisiejsza nauka poddaje refleksji już nie te ogólne ramy tego podziału na swojskość i obcość, ale konsekwencje obecności inności w życiu codziennym. I właściwie te ogólne ramy niczego nam nie podpowiadają, mam takie wrażenie, że to jak obcy, nieważne jak go nazwiemy, obcy czy inny, czyli członek innej grupy zostanie potraktowany przez nas, zależy już od bardzo złożonego splotu czynników konkretnych, kulturowych, społecznych w określonym miejscu, splotu czynników, które no właśnie spowodują, że mamy nawet, powiedzmy sobie, tę samą kategorię obcości w jednym miejscu i w drugim, to znaczy reprezentanta tej samej grupy w dwóch różnych miejscach i on będzie różnie przez osoby, które identyfikują go jako innego czy obcego traktowany. Co więcej, teraz tak się zastanawiam, jak popatrzymy, żeby sprowadzić to na taki konkretny grunt badań w Polsce, bardzo łatwo możemy też zauważyć, że ta sama kategoria innych nieczłonków naszej grupy może w krótkim czasie być w zupełnie odmienny sposób potraktowana w naszym najbliższym otoczeniu. Właściwie jak popatrzymy na dzisiejszą Polskę, zwłaszcza na duże miasta, skupmy się na nich, to mamy do czynienia z bardzo liczną grupą obywateli Ukrainy. To jest oczywista oczywistość, brzydko tak powiem. Wszyscy tego doświadczamy. A jeżeli nie doświadczamy, czyli jesteśmy spoza tych dużych miast, to zdajemy sobie sprawę, czyli obywatele Ukrainy są tymi najbliższymi nam innymi. Myślę, że i państwo słuchacze, i pani redaktor tu ze mną się zgodzi. Ponieważ ja miałem okazję badać imigrantów z Ukrainy od właściwie początku XX wieku w Polsce i to były bardzo różne sytuacje i bardzo różne grupy. Teraz mamy do czynienia z naprawdę inną sytuacją niż miała na miejsce na przykład 20 lat temu, prawda? To wyraźnie dało się zauważyć, że pomimo iż teraz obecność tych innych, czyli obywateli Ukrainy, jest dużo liczniejsza, to już nawet teraz to jest źle powiedziane, bo to jest specyficzna sytuacja, ale zmiany w postrzeganiu obywateli Ukrainy pojawiły się już przed wybuchem pełnoskalowej wojny, a po konflikcie rosyjsko-ukraińskim, po tym pierwszym etapie wojny, po 2014 roku. Naprawdę inne kryteria przyjmowaliśmy, czy budowaliśmy inaczej obcość czy dystans do tego obcego, bo tutaj pojawia się znowu termin, znowu socjologiczny, dystansu etnicznego na przykład, prawda? Więc inaczej budowaliśmy i postrzegaliśmy ten dystans. On był dużo większy wtedy, kiedy tych obywateli Ukrainy było mniej, mimo że było ich mniej, niż po 2014 roku.
Profesor Dariusz Łajakowski, socjolog, jest naszym gościem. W Polskim Radiu Rzeszów trwa audycja
Pisma i znaki.
Perspektywa czasu, przeróżne wydarzenia, które zachodzą, to między innymi sprawia, że obcy ma szansę stać się najbliższym mi obcym.
Bliski inny.
Tak.
Są takie terminy bliskiego innego, które zostały bardzo dobrze rozpoznane jeszcze pod koniec XX wieku w pracach Grzegorza Babińskiego właśnie na Podkarpaciu, na pograniczu polsko-ukraińskim, gdzie zwrócił on uwagę w tych badaniach, że tak naprawdę ta inność jest stopniowalna. Tu nie używał terminu obcości, ale właśnie inności, że ta inność jest stopniowalna i pewne granice społeczne, pewne właśnie struktury społeczne nagle zostają znoszone wtedy, kiedy mamy do czynienia. I tutaj pojawia się ten drugi element, o którym pani redaktor wspomniała, ale który cały czas był obecny w naszej rozmowie, miejsca, prawda? Jeżeli w miejscu pewnym funkcjonujemy długo jako reprezentanci różnych grup etnicznych, religijnych czy z jakichś zupełnie innych powodów, innych społecznie, to miejsce staje się naszą wspólną własnością i przez to wspólne użytkowanie ta inność staje się też jakoś bliska. To była opowieść o bardzo tradycyjnych społecznościach, to też proszę mieć na uwadze, bo jak popatrzymy na społeczności polsko-ukraińskie, te z pogranicza, których jest niewiele na Podkarpaciu i po drugiej stronie w obwodzie lwowskiej, to jednak była to ludność miejscowa, zasiedziała, żyjąca tam od wielu lat. To jest trochę inne doświadczenie niż to, które dzisiaj mamy, jeżeli chodzi o przemiany i zróżnicowanie etniczno-kulturowe dużych miast.
Istotną rolę odgrywają też czynniki kulturowe, społeczne. Tutaj również mamy do czynienia ze zmianami. Analizy w XX wieku, na początku XX wieku, analizy, które poczynilibyśmy dzisiaj, będą się oczywiście różnić. Które z czynników, które z tych zmiennych wydają się być, czy są najbardziej istotne, decydujące, mające wpływ na to, że obcy staje się bliższy albo bliski nagle staje się coraz bardziej oddalonym.
Zwróciła pani uwagę na bardzo ważną rzecz, ponieważ tak jak do tej pory mówiłem i poddając tu przykład imigrantów czy uchodźców o tym procesie, nie wiem, przybliżania się innego i obcego, to jednak te przemiany społeczne, które obserwujemy właśnie na przestrzeni ostatnich lat, powodują, że to działa w dwie strony. I tak samo jak dochodzi do tego procesu oswojenia inności, tak samo może dojść do pewnego procesu wyobcowania. Te procesy oswajania i wyobcowania to mogą być równoczesne. I rzeczywiście, jeżeli chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, co takiego dzieje się dzisiaj istotnego, co pozwala nam, że tak powiem, przyjmować innych w granice naszej swojskości, ale z drugiej strony budować nowe granice i wytyczać obcość, to chyba taka jakby naruszenie czy porzucenie, osłabienie tych organizacji, grup społecznych i granic, które wcześniej były bardzo istotne, a teraz przestały być istotne. Różnice kulturowe, etniczne, religijne, regionalne to były różnice, które jeszcze ćwierć wieku temu odgrywały jakąś rolę, dzięki którym ludzie się rozpoznawali. Teraz te różnice chyba mają bardziej zindywidualizowany i spersonalizowany charakter. Właściwie trochę takie zjawiska, bo zastanawiam się nad tym, na ile to, co dzisiaj widzimy, jednak wiąże się z pewnymi zapowiedziami zmiany, które były widoczne na przykład w badaniach 10 lat temu, a nie 25 lat, prawda? I rzeczywiście tak pod koniec pierwszej dekady XXI wieku dało się zauważyć coś, co ja sam nazywałem, że jest to pewien rodzaj takiej tożsamości globalizującej się. Tożsamości, która albo widzi bardzo dużo, ale wątłych granic społecznych, a nawet, i to ciekawy przejaw, że to jest tożsamość, która ignoruje te granice, które nie zwraca uwagi na te granice, jest bardzo skoncentrowana na swojej indywidualnej obecności w świecie i która, jeżeli postrzega swojskość i obcość, to w sposób bardzo doraźny, chwilowy, momentalny. Silniej emocjonalnie przeżywamy wtedy odmienność od innych, ale w sposób, byśmy powiedzieli, niekonsekwentny, choć nie jest to ładne określenie, taki w sposób chwilowy. I może tutaj mamy do czynienia z czynnikiem, który mocno zmienia naszą rzeczywistość i to, jak postrzegamy innych. Jeżeli pod wpływem pewnego doraźnego doświadczenia i doraźnych emocji jakaś grupa osób zostanie nam przedstawiona jako obcy, to my jesteśmy skłonni w ten sposób ich traktować. I tutaj jest ta zmiana, którą widzę jako taką istotną w dzisiejszym świecie. Po prostu bardzo szybko jesteśmy w stanie zbudować emocjonalne, nie kulturowe, to nie chodzi o różnice kulturowe, ale chodzi o różnice emocji. Granice społeczne budowane na emocjach przede wszystkim, oczywiście jakoś kulturowo uzasadnione, które oddzielą swoich od obcych i jeżeli będą odpowiednio długo podsycane, to będą długotrwałe.
Pojęcie obcości bardziej i szybciej domaga się zmian, wywołuje u nas chęć zmiany niż pojęcie bliskości, swojskości. To, co bliskie, to, co swojskie, akceptujemy, jest nam wtedy najogólniej mówiąc dobrze i bezpiecznie. Natomiast obcy, no to na starcie musimy coś takiego uczynić, żeby koniecznie stał nam się bliższy, ale gdyby zupełnie inaczej do tego podejść. Obcy inny to przecież pewien obszar fascynacji, zaintrygowania, otwarcia na coś innego, czego nie trzeba od razu czynić tak bardzo bliskim i tak bardzo swoim, że traci na swojej obcości i inności.
Tak, tak. Ksenofilia jest takie określenie też funkcjonujące w antropologii, czyli taka otwartość na obcość, która widzi, że w tym elemencie, który przychodzi z zewnątrz, jesteśmy w stanie wzbogacić własny świat. I powinniśmy wykorzystywać tych obcych do tego, żeby ten świat wzbogacać. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała o zmianie, ja bym powiedział to delikatniej. Kategoria obcego czy innego wymaga od nas jakiejkolwiek aktywności, prawda? Jest w tym sensie mobilizująca do działania, no ale to jest taka, że tak powiem, deklaracja czy spostrzeżenie pozytywne, że nie mamy do czynienia zależy z jakiej perspektywy patrzymy, z perspektywy, że brak zmiany jest czymś dobrym, nie jest pozytywne, ale taką skłonność właśnie do działania, mobilizacja do działania to dzisiejszy świat, to chyba tak jest, że taka common knowledge, taka wiedza potoczna dzisiejsza to pozytywnie waloryzuje zdolność do zmiany, bycie elastycznym, więc w tym momencie chyba też podpowiada nam ten świat, żeby starać się być otwartym na obcość. Tak to jest trochę. Choć w tym momencie przyznaję, że pomyślałem, że jest jeszcze inna kategoria, której nie poruszyliśmy, a nie wiem, czy powinniśmy, bo jak skalujemy swój, bliski, inny, obcy, to w tej skali jeszcze jest jedna kategoria, wróg. To jest też znana socjologii kategoria, natomiast tutaj wchodzimy w pewne obszary, o których chyba w świecie zachodu należy mówić, a które to są obszary traktowane jako pewien rodzaj tabu. Ponieważ koncepcja wroga, i to w pozytywnym rozumieniu, ta budowania tożsamości jest obecna w socjologii. Tylko w socjologii rosyjskiej, która nie jest w Polsce czytana. Natomiast tam pewnie znany też trochę medialnie, ponieważ jest to polityk, nie tylko filozof i socjolog, Aleksander Dugin, no popełniał dzieła socjologiczne pokazujące, że figura wroga jest dużo bardziej istotna niż figura obcego czy innego i ona powinna być używana do tego, by organizować życie społeczne.
Co różni pojęcia wróg, obcy?
Zaczęliśmy od tego, że obcy to jest osoba w naszym świecie, a nie należy do naszej grupy. To różnica jest tylko, powiedzmy sobie, kierunku działania. Jeżeli przed chwilą powiedzieliśmy, że każda kategoria nieswojskości zaleca jakieś działanie i ta skala działania wobec innego i obcego może być różna, to w stosunku do wroga jest tylko jedna. Wróg musi zniknąć, przestać być. U Dugina niekoniecznie musi zniknąć, ale jest takim narzędziem do kontrolowania tych, którzy są swoi. W tym sensie, że trzeba się wroga bać, że trzeba dzięki temu figurą wroga można sobie swoje społeczeństwo podporządkować i oczywiście trzeba go w jakiś sposób unicestwiać, ale tylko po to, żeby mieć następny wrog.
Kategoria obcości doczekała się przeróżnych analiz, refleksji, rozważań, wszelkiego rodzaju zjawiska, które się z tym pojęciem wiążą. A co z bliskością? Co ze swojskością? No, trzymajmy się tego. Co ze swojskością? Co o niej możemy powiedzieć? I czy równie wiele?
A dużo trudniej jest nam o niej mówić, to jest prawda, ponieważ
nie dotyka nas tak bardzo. Nie niepokoi.
Jest pewnego rodzaju paradoks w tym, że rzeczywiście socjologia mocniej skupia się na obcości niż na swojskości i ta swojskość jest jest czymś takim oczywistym. Faktycznie, jak się zastanowić, to w takim życiu codziennym my bardzo dużo podejmujemy działań, czy jako grupa dużo robimy dla tej swojskości, ale wszystko robimy po to, żeby widzieć, że cały czas jest tak samo, czyli niewiele zrobiliśmy. Tutaj jest pewnego rodzaju problem. Anthony Cohen właśnie zajmował się tym, jak reagujemy kulturowo, tworzymy obraz innych, właśnie obcych, jak kulturowo tworzymy obraz własny. I ten obraz własny to my bardzo dużo podejmujemy działań przypadkowych, ale wszystkie one zmierzają jakby do tego, żeby utrzymać wizerunek, że my się kulturowo nie różnimy. Czyli to jest jakby takie poszukiwanie konsensusu i niezwracanie uwagi na różnice, które faktycznie występują. Więc lepiej, żeby tę swojskość widzieć w ogólnikach, tak? Czasami debata na temat tego, co nas konstytuuje jako pewną grupę, no, postrzegana jest, jeżeli jest zbyt wyraźna i zbyt intensywna, jako problematyczna, jako coś, co takiej jedności tego wewnętrznego obrazu szkodzi. Ale one się dzieją, te procesy takiej tak negocjacji swojskości dzieją się cały czas.
Czy będą się zmieniać sposoby rozumienia kategorii swojskości i obcości?
Obawiam się, że to jest dokładnie ten temat, który już poruszyliśmy, kiedy mówiłem
Te
o tym,
zmiany
że
są nieuniknione.
Te emocje stają się istotniejsze i ta doraźność, chwilowość i płynność tych granic swojskości, obcości. No, czy te granice, które są doraźne i płynne i budowane na emocjach stają się coraz bardziej istotne, to obawiam się, że to jest ten, przepraszam, że to tak oceniająco. Myślę, że to jest ten kierunek zmiany, a obawiam się dlatego, że budzi to pewien rodzaj niepewności, ponieważ w takim układzie taka organizacja życia społecznego też staje się bardziej doraźna, a z drugiej strony bardzo mocno wpływa na to, jak postrzegamy pewne grupy, których zidentyfikujemy jako obcych, prawda? Bo bardziej postrzegamy ich emocjonalnie, choć zawsze w stereotypie obcego były emocje, ale te emocje stają się tutaj kluczowe i silne. Wydaje mi się, że jest kierunek zmiany tych kategorii.
Co można uczynić, co należałoby uczynić, jakiego rodzaju wysiłek podjąć, bo to zawsze wysiłek, by wszelkiego rodzaju powierzchowność emocji, odruchów, zarówno wobec swojskości, jak i obcości, nie stała się wiodącą, naczelną siłą, która sprawia, że kategoryzujemy, definiujemy.
Tutaj jest pewien problem, bo gdybym odpowiadał, co zrobić, to trochę bym poszedł nie w socjologię, a w inżynierię społeczną. A sam się wplątałem, używając ocennych kategorii. Natomiast ten stan rzeczy, gdzie mamy do czynienia z doraźnością, powierzchownością i emocjonalnością, raczej się nie zmieni. Trend się utrzymuje w tym kierunku, że ona będzie. Co zrobić z tym, że tak jest? Raczej co zrobić? Pewnie mieć większą świadomość tego, że tak jest. Budować refleksyjność. Nie o to chodzi, żeby unikać tych emocji, ale żeby je nazywać, żeby je wskazywać, żeby o nich mówić i pokazywać na przykład taką perspektywę czasową, jak one się zmieniają. I wtedy, jeżeli przyzwyczajimy się do tego, że to jednak są doraźne podziały, które zbudowaliśmy przez emocje, to może nauczymy się, jak potem je przekraczać, kiedy emocje opadają.
Powtarzalność też robi swoje, bo gdy spojrzymy wstecz, okaże się, że pewne schematy naszych działań czy sposobów postrzegania drugiego już były.
Tak, jakby taka refleksyjność odwołująca się do danych, do faktów też jest istotna, zgadzam się.
Rozmawiamy o sposobach rozumienia kategorii swojskości, obcości, badania socjologów na ten temat. Co z nich wynika?
Wydaje mi się, że właśnie ta rozmowa trochę pokazała, że nawet jeżeli kategorie swojskości i obcości się zmieniają, to i wcześniejsze badania, i teraz śledzenie, i zastanawianie się, i badanie tych kategorii jest ważne, bo pozwala nam lepiej zrozumieć właśnie tę zmianę. Pozwala nam też w pewnym sensie zobaczyć, co w dzisiejszym świecie, skoro tak jak na początku powiedziałem, że to jest taka podstawowa kategoria porządkująca obraz świata, a teraz widzimy, że ten obraz świata się nam zmienia i mamy nowy, w nowy sposób patrzymy na ten świat, to właśnie możemy dzięki badaniom swojskości i obcości dostrzec, co nowego jest w naszej wizji świata, ale też co wnosimy do tej wizji z naszych wcześniejszych przyzwyczajeń. To jest sens tego typu badań.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Gościem tego wydania audycji Pisma i Znaki był pan doktor habilitowany Dariusz Wojakowski, socjolog, profesor krakowskiej AGH. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i życzę dobrej nocy.